Bóg jest miłością. Pismo Święte wielokrotnie o tym mówi. I wszystko, co czyni Bóg, wynika z miłości i służy miłości. Pan Bóg z miłości stworzył świat i pragnie, abyśmy budowali na ziemi królestwo miłości. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że nie wszystkim istotom we wszechświecie się ta wizja podoba. Mamy nieprzyjaciela, który robi wszystko, aby pokrzyżować szyki Panu Bogu, aby ludzie nie poszli drogą Boga i Jego miłości, aby nie doświadczyli tej miłości. Oczywiście tym nieprzyjacielem zasadniczo jest jeden, szatan, ale to nie znaczy, że tylko on działa i wszelkie zło tylko jest jego konsekwencją, bo szatan robi wszystko, żeby nastawić jednych ludzi przeciwko drugim, aby poranić, aby skrzywdzić, aby ludzie nie doświadczyli tej miłości. Mamy szatana, ale mamy także wiele różnych przeciwników. Dzisiaj w Ewangelii uboga wdowa idzie do sędziego i prosi, aby obronił go przed przeciwnikiem. Kto jest tym przeciwnikiem, trudno stwierdzić, ale tych przeciwników mamy sporo. Różni są. Czasami mniejsi, czasami poważniejsi. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, jak Izraelici walczą z Amalekitami, z narodem. Czasami przeciwnikiem naszym jest inny naród. I stąd się biorą wojny, stąd się biorą jakieś różnego rodzaju konflikty zbrojne, międzynarodowe, bo jakiś naród jest przeciwnikiem drugiego narodu. Ale oczywiście nie trzeba szukać od razu przeciwników za granicą, bo nieraz przeciwnik potrafi być w naszej ojczyźnie, wśród polityków czy jakichś innych ludzi, którzy nastają na naród, którzy próbują skłócić, którzy próbują chociażby zgodzić się na zabijanie nienarodzonych dzieci. Są politycy, ale są i także przeciwnicy najróżniejsi. No, najczęściej nam się kojarzy, że przeciwnikami są, nie wiem, zabójcy, gwałciciele, złodzieje. Ale przeciwnikiem niestety bywa także i osoba, która powinna być dla nas bliska. Najbardziej bolą nas krzywdy zadane przez naszych bliskich, przez rodziców, przez rodzeństwo, przez czasami dzieci. Takimi przeciwnikami, czy tymi, którzy próbują, czy czasami nas potrafią skrzywdzić, mogą być nawet osoby duchowne, nauczyciele, pracodawcy. To nie znaczy oczywiście, że zawsze te osoby próbują nas krzywdzić, ale często jednak bywa, że my doświadczamy krzywd z ich strony. I to właśnie te krzywdy tych bliskich osób najbardziej bolą. Nieraz pewne słowa wypowiedziane przez rodziców mogą ciągnąć się całymi latami czy przez całe życie. Słowa typu: niepotrzebnie cię urodziłam, jesteś do niczego. To są niby nic nieznaczące słowa, a w psychice człowieka zostają. I człowiek jest zamknięty, człowiek jest poraniony, nawet nie bardzo sobie uzmysławia, nie chce czasami nazwać, kto jest tym winowajcą. Mówi przecież o rodzicach się źle nie mówi, a szczególnie nie mówi się o zmarłych. I człowiek tak nosi te wszystkie ciężary i traumy w swoim życiu. Te różne trudności, przeciwności są czasami tak bolesne, że człowiek już nie wie, gdzie szukać pomocy. I pojawia się taka refleksja, która była jednym ze zdań dzisiejszego psalmu. Autor psalmu pyta, skąd nadejść ma dla mnie pomoc? I czasami pytamy także i my, skąd, kto mi pomoże, skąd wziąć pomoc? Ten psalmista odpowiada, pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan Bóg jest naszą pomocą. W refrenie psalmu śpiewaliśmy wręcz, naszą pomocą jest Zbawiciel świata. Jest tym, który nam pomaga, który nas wyciąga z opresji. Ale oczywiście nie zawsze ta pomoc jest taka, jak byśmy może się spodziewali. Za kilka dokładnie dni minie 5 lat od śmierci mojej mamy. To był trudny dla mnie czas, ale pamiętam, że wtedy, kiedy moja mama już po operacji była nieprzytomna, modliliśmy się w kilka osób, także z takimi, które mają różne charyzmaty, bardzo trafne światła, poznania. Jedna z osób przekazała mi właśnie te słowa z tego psalmu. Skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Było z tego przekonanie, że Pan Bóg ochroni moją mamę przed śmiercią. Mówiłem to różnym ludziom dookoła, oni nie dowierzali, ale ja byłem przekonany, do takiego stopnia byłem przekonany, że kiedy nawet mama zmarła, to ja się modliłem o wskrzeszenie. Przecież Pan Bóg ma być pomocą w tej samej sprawie i Pan Bóg przekazał przez światła. Oczywiście teraz to ktoś mógł powiedzieć w takim razie, po co te wszystkie światła? No po pierwsze, nie ma 100-procentowych świateł w takim sensie, że ponieważ nikt nie jest doskonały, to nie znaczy, że nie ma ludzi, którzy doskonale światła przekazują. Ale z drugiej strony czasami ta pomoc Pana Boga nie jest taka, jakbyśmy sobie wyobrażali. Bo nie jest najlepszym rozwiązaniem to, że ktoś będzie, nie wiem, całą wieczność żył na ziemi, bo się nie da. Osoby prędzej czy później umierają. Ale być może Pan Bóg daje tą pomoc, że potrafi przygotować nas do pewnych spraw. Potrafi dać pokój w sercu. Pewną rzeczywistością, czy pewną taką sprawą, która może zadziwić, ale może ktoś powie, że to przypadek, czy to jest Boży plan, czy nie. Ale w dzień śmierci mojej mamy dostał telefon z kurii od księdza biskupa z informacją, że ja mam być oficjalnym kandydatem do bycia egzorcystą. I w ten sposób śmierć mojej mamy zbiegła się z moją posługą. Przypadek czy nie przypadek? Przez wiele lat było tak, że kiedy jeszcze nie byłem egzorcystą, się modliłem nad ludźmi, moja mama jakoś cierpiała. I mnie to bolało. Ja nie zawsze mówiłem o tej modlitwie, bo nie chciałem ją narażać, nie chciałem nakręcać. Ale być może właśnie Pan Bóg przyszedł z taką pomocą, że mamę wziął do nieba i chwała Panu, a z drugiej strony jakby otworzył drogę do pewnej posługi. I ta pomoc Pana Boga nie taka, jakbyśmy sobie wyobrażali. Nie tak, jak ja sobie wyobrażałem i przekonywałem innych. Ale Pan Bóg dał rozwiązanie inne, które Pan Bóg widzi. Pan Bóg patrzy szerzej niż my. Dał mi pokój w sercu. Wierzę, że to rodzinę bardziej scaliło, zjednoczyło. Dobre rzeczy z tego wyszły. Mama umarła, ale wierzę, że jest w niebie, a my jakoś tam otwieramy się na jej działanie. Bóg chce wziąć nas w obronę. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi te słowa. Czy Bóg nie weźmie w obronę? Pan Bóg chce wziąć w obronę i bierze. To nie znaczy, że właśnie to, że być może nie zawsze te modlitwy są takie, jakbyśmy chcieli, nie zawsze owoce są takie, jakbyśmy chcieli, ale to nie znaczy, że Pan Bóg nas nie chroni, że Pan Bóg nas nie strzeże. Ale bardzo ważną rzeczą jest w tej Ewangelii napisane, Pan Jezus mówi, że weźmie obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. I tu pojawia się pytanie, jak to z naszą wytrwałością w modlitwie. Bo to nie wystarczy tylko raz się pomodlić. Nie wystarczy być może przyjść na taką mszę, jak tutaj dzisiaj jest i Pan Bóg musi dać. Nie wystarczy. Nikt nie powiedział, że Pan Bóg da po jednej takiej mszy. Nikt nie powiedział, że jeżeli będzie człowiek, nie wiem, przez tydzień się modlił na różańcu, to Pan Bóg da. Mamy być wytrwani. Ale kolejną sprawą, to co Jezus też mówi dzisiaj w Ewangelii, zadaje pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Jaka jest nasza wiara? Można się modlić i zadawać i prosić Pana Boga, ale jeżeli w tym wszystkim nie będzie wiary, to może to nie być skuteczne. Potrzebujemy wiary. Potrzebujemy rzeczywiście wytrwałej modlitwy, czasami długotrwałej. Oczywiście teraz nie wpadać w drugą skrajność i na przykład są takie osoby, mam nadzieję, że nie ma wśród nas, które potrafią w ciągu miesiąca być na 5-10 różnych mszach z modlitwami o uzdrowienie. Aż do skutku. Przypominam sobie Ewangelię, kiedy kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok mówiła, bylebym się Jezusa dotknęła, będę zdrowa. Jedno dotknięcie, ale z wiarą. Tu trzeba wypośrodkować, trzeba pewnej systematyczności, pewnej trwałości, wierności, wierząc, że w trakcie nawet jednej modlitwy Pan Bóg może uzdrowić, a z drugiej strony się nie poddawać i też nie wpadać w jakąś taką skrajność, że od mszy do mszy uzdrowienie. Każda msza przeżyta z wiarą może prowadzić do uzdrowienia. Tylko pytanie, ile my wierzymy, a na ile jesteśmy przekonani, że tylko od naszego chodzenia to zależy. Nie tylko od nas. Trzeba się modlić z wiarą. Ale dzisiejsza liturgia słowa pokazuje, że czasami modlitwa nawet wytrwała, modlitwa nawet pewnej grupy ludzi może nie wystarczyć. Mamy Mojżesza i Izraelitów, którzy prowadzą walkę z Amalekitami. I oto, kiedy Mojżesz ma podniesione ręce, Izraelici wygrywają. Kiedy Mojżesz opuszcza, przegrywają. To jest wzór modlitwy wstawienniczej. Modlitwy innej osoby, która się modli za nas. Ludzie szukają takiej modlitwy wstawienniczej, ci, którzy już o tym słyszeli. Ale bardzo często szukamy takiej modlitwy, byle ktoś nałożył ręce, najpierw ksiądz albo ktoś inny, niech położy ręce i będzie wszystko w porządku. No, Mojżesz nie kładł żadnych rąk, a dokonywały się cuda. Modlitwa wstawiennicza to jest modlitwa w danej intencji. Oczywiście, Pan Jezus mówił, że na chorych będą kłaść ręce, ci odzyskają zdrowie. I jest to pewien gest mocy Bożej, ale ileś razy Jezus uzdrawiał samym słowem, bez nakładania rąk. Bo nie trzeba się skupiać na kładzeniu rąk, ale właśnie na wierze. Na wierze także tego, który się za mnie modli. Ale też nie mam się pozbyć swojej modlitwy. Są takie sytuacje, że ktoś prosi, proszę księdza, proszę się za mnie pomodlić. Ale jak się pyta, czy ty się modlisz tej intencji, to się okazuje, że no nie bardzo, tak. Najlepiej niech się inni modlą, a ja się nie będę modlił. Nie ma co się dziwić, że to może być nieskuteczne. Potrzeba rzeczywiście takiego zaufania. Ja się modlę, ale proszę innych, żeby się za mnie modlili. No zobaczmy, Mojżesz ma podniesione ręce, ale w którymś momencie słabnie. Potrzebuje Aarona i Hura, dwóch bliskich osób, którzy podtrzymują jego ręce. I tutaj dochodzimy do pewnego kolejnego wniosku, jak modlić się skutecznie. Potrzebujemy pomocników. Mojżesz sam by nie pokonał Amalekitów. Jozue sam by nie pokonał, Jozue z Izraelitami by nie pokonał Amalekitów, gdyby się Mojżesz nie modlił, a Mojżesz by nie był w stanie się modlić z podniesionymi rękoma, gdyby nie Aaron i Hur. Nie jesteśmy sami w tym świecie. Potrzebujemy pomocników. Ja tutaj bardzo się cieszę i dziękuję zespołowi i wspólnocie mojej, i wspólnocie też z Ursusa, którzy się wspierają modlitwą, swoją postawą, bo to dzięki nim ta modlitwa jest skuteczna. Czy skuteczniejsza przynajmniej. To nasze wspólne działanie i to jeszcze na ile się da w jedności powoduje to, że to może być skuteczne. Mamy szukać ludzi, którzy nas będą wspierać, przyjaciół, szukać wspólnoty. Wspólnotę, która razem się modli, która razem wspiera. Wspólnotę, w której nie zawsze wszystko jest idealnie. Nie ma idealnych ludzi i w wspólnotach nie zawsze jest idealnie. Czasami można poranić nawet ci najbliżsi, nawet czasami ksiądz potrafi nie to powiedzieć, co by chciał, albo powiedzieć coś, co może chce, ale okazuje się, że to bez sensu. Ale to jest miejsce, w którym Pan Bóg daje moc, w którym daje umocnienie w modlitwie i skuteczność. Potrzebujemy wspólnot, które będą nas wspierać w modlitwie. Szukajmy takich miejsc, szukajmy wspólnot. Chociażby w tej parafii jest przynajmniej kilka. Myślę, że tu wiele osób z nas jest w różnych wspólnotach, ale może warto się rozejrzeć. No. Tam gdzieś z tyłu chyba są ulotki naszej wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. Może warto sobie wziąć, poczytać. Dużo nie ma czytania, ale przynajmniej dowiedzieć się, gdzie i kiedy jest to spotkanie. Warto tego poszukać. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W kontekście tej liturgii i tej skuteczności modlitwy święty Paweł dzisiaj pisze do Tymoteusza, do swojego duchowego dziecka. I on mówi bardzo ważną rzecz, że Słowo Boże jest dobre do nauczania, Słowo Boże jest zasadniczo żywe i skuteczne. Potrzebujemy modlitwy Słowem. Słuchać Słowa Bożego. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ale tutaj święty Paweł pisze do Tymoteusza, trwaj w tym słowie. Nie wystarczy tylko sobie raz poczytać, raz na jakiś czas, ale to chodzi w sposób trwały, systematyczny. Dobre wspólnoty mają formację opartą o Słowo Boże, o systematyczność w tym wszystkim. Systematycznie pogłębiają swoją wiarę, rozważają. Ale święty Paweł pisze dalej, że Słowo Boże jest dobre do nauczania. Głoś Słowo Boże. Mówi święty Paweł do Tymoteusza. I dlatego wspólnota powinna wychodzić na zewnątrz. To nie chodzi tylko o to, że ja mam sobie czerpać, ja tutaj będę duchowe spa, na mnie się, za mną to się pomodli, ja sobie poczytam Pismo Święte, ale ty zacznij działać. Ja pamiętam jeden z takich przełomowych momentów w moim życiu wiary, już będąc księdzem, to był kurs, jeden z kursów ewangelizacyjnych, bardzo podobny będziemy za tydzień w parafii mieli, już dawno zapisy są skończone, to jest nowe życie. Ale pamiętam, że przełom się dokonał najbardziej nie tylko wtedy, kiedy ja przeżyłem go, ale wtedy, kiedy go współprowadziłem. Wtedy Pan Bóg najbardziej działa, kiedy ja ewangelizuję, kiedy ja wychodzę do innych ludzi, który próbuje mówić, próbuje działać, próbuje rzeczywiście z łaską Bożą współpracować z innymi ludźmi. To jest droga do Zbawienie to jest droga do właśnie takiej skutecznej modlitwy, ale to jest także droga do tego, w którym pokonujemy szatana. Szatan wie, że pewnych rzeczy nie pokona. Pan Jezus mówi, że bramy piekielne nie pokonają Kościoła. Szatan nie jest w stanie zniszczyć Kościoła. On będzie wyciągał różnych ludzi. On będzie próbował niszczyć. Ale dopóki człowiek sam nie wyjdzie z tego Kościoła, dopóki sam nie wpadnie w grzech i będzie w nim trwał, szatan nie bardzo może zrobić nic. Takim właśnie rzeczywiście żywym Kościołem, takim mini Kościołem jest wspólnota lokalna, parafialna. I to są miejsca, których szatan nie jest w stanie pokonać. Będzie próbował niszczyć. Ale szukajmy takich miejsc, gdzie właśnie Pan Bóg działa, gdzie Duch Święty przychodzi swoją mocą, gdzie Duch Święty pomaga pokonywać szatana, gdzie Duch Święty pomaga wzrastać wierze. Szatan boi się ludzi wierzących. Nie tyle boi się egzorcysty, co boi się wiary człowieka. Bądźmy ludźmi wiary, bądźmy ludźmi, którzy się modlą, bądźmy ludźmi, którzy szukają wspólnoty, razem ze wspólnotami się modlą, formują się i ewangelizują, a szatan będzie się tego bał. Będzie próbował kusić, będzie próbował niszczyć, ale ostatecznie nie pokona, a my zwyciężymy i nie musimy się bać żadnego nieprzyjaciela, ani ludzi, ani szatana. Życzę każdemu z nas doświadczenia takiej Bożej mocy, Bożej miłości, zwyciężającej wszystko, co złe.